Łukasz Noga, witam w wakacyjnej rozgrzewce, a dziś w naszym studiu gości pan Artur Standowicz, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy właśnie od tego klubu. Jak morale w klubie po wyborach?
No, myślę, że dobre morale. Nie jest tajemnicą, że nasz klub miał liczyć 12 członków, liczy 10, ale myślę, że jesteśmy zwartą grupą, jest kilku nowych radnych, będziemy musieli się, myślę, jeszcze troszeczkę zgrać, ale morale jest w mojej ocenie dobra.
Pytam też w kontekście słów wiceprzewodniczącej Rady, pani Violetty Kotkowskiej, która, no tak w cudzysłowie, martwi się o was, o waszą aktywność i na komisjach Rady Miasta i też w mediach, że was trochę mało.
Znaczy, no, w komisjach jest nas tyle, do ilu się pozgłaszaliśmy do tych komisji i bierzemy udział. Nie mam żadnych informacji, żeby nasi radni w jakiś wyjątkowy sposób, odbiegający od normy, bo zdarzają się oczywiście absencje z różnych powodów, nie brali udziału w pracach komisji, więc bierzemy udział w pracach komisji. Nie wiem, o co pani radnej dokładnie chodzi. Jesteśmy aktywni na sesjach rady, zadajemy pytania, składamy interpelacje, a jak jesteśmy już przy aktywności, to ja się dziwię, że taką aktywnością nie wykazali się radni Platformy Obywatelskiej, w tym pani Kotkowska, w zwołaniu sesji i wygaszaniu mandatu pani radnej Stolarczykowej.
No właśnie chciałem o to pytać w następnym pytaniu. Jakie jest stanowisko klubu w sprawie mandatu wiceprzewodniczącej Agnieszki Stolarczyk?
Poruszamy się, panie redaktorze, co prawda w takiej sferze, powiedzmy, doniesień medialnych, natomiast z tych doniesień medialnych wynika jedno, że pani radna została członkiem jednej ze spółek Skarbu Państwa z udziałem miasta w sposób nieuprawniony, a w związku z tym ten mandat powinien zostać wygaszony. Stoimy na stanowisku, że prawo należy przestrzegać, jeżeli doszło do jego złamania, a konsekwencją tego złamania jest wygaśnięcie mandatu któregokolwiek z radnych, to taka sytuacja powinna mieć miejsce. Ale tak jak mówię, przepisy mówią w ten sposób, że od momentu pojawienia się przyczyny wygaśnięcia Rada Miasta powinna podjąć uchwałę. Przewodniczący nie zwołał Rady Miasta. Nie wiem, czy chowają panowie i panie głowy w piasek, czy próbują zatuszować tą sprawę.
O ile dobrze kojarzę, 28 sierpnia ma być planowa kolejna Rada Miasta. Myśli pan, że powinna być sesja nadzwyczajna zwołana?
Znaczy, przepis mówi w miesiąc od pojawienia się przyczyny. Więc,
to na pewno się nie uda.
Więc ta przyczyna na początku lipca, według moich wyliczeń i tych doniesień medialnych, miała miejsce. Początek czerwca powołanie pani radnej, czyli początek lipca sesja rady. No ale taka sesja, tak jak mówię, się z jakichś niewiadomych przyczyn nie odbyła. No mam nadzieję, że tutaj ta doktryna Najmana, czyli będziemy bronić swoją za wszelką cenę, jak naruszają prawo, nie będzie miała miejsca.
Gdyby doszło jednak do takiej sesji, gdyby doszło do głosowania, jak będzie głosował klub?
No zgodnie z prawem.
Czyli
jeżeli doszło do naruszenia prawa, komisarz to komisarz o tym mówi, czy też wojewoda za chwilę, no bo teraz ta sprawa powinna być w Urzędzie Wojewódzkim. Zobaczymy też, co będzie wojewoda na ten temat mówi. Być może wygasi ten mandat, w związku z czym Rada nie będzie musiała głosować. Natomiast zapewne wezwie Radę, jeżeli będzie stał na straży prawa, do tego, żeby Rada wygasiła ten mandat. Jeżeli taki wniosek wojewody na naszą Radę wpłynie, no to oczywiście będziemy głosować za wygaśnięciem mandatu.
Tylko czy coś to da? Radny Dariusz Wójcik 2 dni temu powiedział, że będzie głosował przeciw.
No to pan radny Wójcik ma takie prawo. No. Będzie głosował, rozumiem, razem z Koalicją Obywatelską.
Przejdźmy do kolejnych spraw miejskich. Wczoraj dosłownie świeża informacja. Kolejna awaria fontan na Żeromskiego. Oczywiście, no, gdybyśmy zapytali kogoś z kolegium prezydenta, zapewne, tak jak w tamtym roku, okazałoby się, że jest to wina Andrzeja Kosztowniaka.
No wie pan, to już jest kuriozalne. No wszystko, co się dzieje w tym mieście złego, to jak rozumiem, jest wina Prawa i Sprawiedliwości, jest już sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. No. No zupełny absurd. No, te fontanny najwyraźniej nie są w odpowiedni sposób konserwowane, remontowane, więc mają prawo się psuć, jak wiele innych rzeczy w naszym mieście, więc kładę to na karb zaniedbań pana prezydenta i jego służb.
Kojarzy pan kampanię wyborczą i obietnicę Radosława Witkowskiego, że powstaną nowe fontany, że nie będzie to renowacja, tylko faktyczna przebudowa tych fontan, i z zapowiedzi kojarzę, że to miało być w 2025 roku już w budżecie, Budżet za chwilę będzie konstruowany. Jaka to może być kwota? Jak mogą wyglądać te fontanny? Czy pan coś wie na ten temat?
Panie redaktorze, no dobre pytanie. No być może ktoś, może sam pan prezydent albo ktoś z jego otoczenia będzie znał odpowiedź na to pytanie. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości, jak pewnie pan czy państwo słuchacze też zauważyli, jesteśmy często zaskakiwani różnymi historiami. Jest to porządek sesji Rady Miasta, po czym okazuje się, że są jakieś wrzutki typu podniesienie podatków dla mieszkańców i takie różne historie, więc trudno powiedzieć, co będzie. Na pewno nas pan prezydent o tym nie poinformuje, bo nigdy tak nie robił, więc nie wiemy, ale na pewno będziemy zadawać pytania. Po co, dlaczego, ile to kosztuje, jakie były konsultacje, jak było to wszystko przeprowadzane. No, nie wyobrażam sobie tego, żeby po prostu przebudować te fontanny bez szerokich konsultacji społecznych.
A według pana one w ogóle wymagają przebudowy czy renowacji?
No jeżeli pan prezydent się uparł, to pewnie to zrobi. No ma większość, a moim zdaniem to powinien być lifting. Faktycznie być może tam trochę więcej zieleni się powinno pojawić. Natomiast nie wiem, jakie fundusze chce pan prezydent przeznaczyć na przebudowę zupełną fontan. Jest mnóstwo innych pilnych rzeczy do załatwienia w mieście. Dość powiedzieć, wczoraj przyszli do mnie mieszkańcy ulicy Fundowicza. Chcieliby zamontować progi zwalniające na tej ulicy, oświetlenie. Służby pana prezydenta mówią, że nie mają na to pieniędzy. Rozumiem, na przebudowę fontan, która nie wymaga przebudowy. Już takie pieniądze się znajdują, więc myślę, że warto ważyć priorytety i przede wszystkim załatwiać te pilne rzeczy dla mieszkańców, które są do załatwienia. A myślę, że fontanny taką rzeczą jest.
No i też dopóki nie znamy koncepcji, to trudno mówić o kosztach.
No to prawda. No to ja myślę, że no przebudowa taka gruntowa, czy budowa w zasadzie od nowa takich fontach, to będzie szło w miliony złotych. No, na pewno są ważniejsze rzeczy do załatwienia w mieście. Są krzywe chodniki, dziurawe ulice, ludzie toną w błocie. Ludziom się podnosi podatki, prezydentowi pensje. Zupełny bałagan i chaos w mieście.
A propos podnoszenia opłat. Wczoraj poznaliśmy wynik, znaczy w sumie był wiadomo było o tym wcześniej, wynik finansowy lotniska, ale wczoraj portale branżowe rozpisały się na ten temat. 70 milionów 191 tysięcy złotych straty bez amortyzacji w ubiegłym roku, co daje dopłatę do jednego pasażera na poziomie 678 złotych.
Myślę, że nie ma co oczekiwać od tych portali, tych ogólnopolskich, lotniczych i nie tylko lotniczych, że będą chwalić nasze lotnisko. Można zaobserwować od samego początku już pomysłu naszego portu lotniczego taki mały medialny sabotaż tego projektu, więc kłody pod nogi będą nam rzucane, my powinniśmy iść do przodu, lotnisko musi się rozwijać, a to, że wystartowało, no i musi się rozkręcić, jest naturalną rzeczą w każdym biznesie, tak jest. Ja jestem przekonany, że jeżeli tylko ten rząd da szansę temu lotnisku, a pojawiają się różne historie, to mamy szansę na naprawdę dobrze, sprawnie działający port lotniczy w Radomiu, który jest dla nas wielką, ogromną szansą. Wybudowało to ten port lotniczy Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że obecny rząd Platformy Obywatelskiej i koalicjantów nie będzie sabotował tego programu.
Władze PPL-u też mówią, że to nie jest nic nowego, że był spodziewany taki wynik finansowy. Niemniej no, okazało się, że na przykład miasto dopłaciło w tamtym roku do lotniska 22 799 tysięcy złotych, dość sporo. Skoro ponosimy taki koszt, to zasadne jest chyba pytanie, czy miasto robi też wszystko, żeby to lotnisko wykorzystać.
No to jest dobre pytanie. No, ja już w kampanii wyborczej odnosiłem się do konieczności wspólnej chociażby promocji miasta i lotniska. To do tej pory nie ma miejsca. No miasto zgodnie z umową faktycznie finansuje i to w takim kształcie, w jakim pan redaktor mówi. Znaczy może nie tyle finansuje lotnisko, co przekazuje PPL-owi zgodnie z umową taką kwotę. Więc no, powinniśmy chuchać, dmuchać na ten projekt, także tutaj w mieście, tego ja ze strony pana prezydenta jego słusznie widzę.
Ostatnia kwestia i też trochę klamrą kończymy, chociaż dziś pogoda taka dość łagodna, ale no pamiętamy ostatnie upały. No i otwieranie i zamykanie zalewu na Borkach. Definitywnie jest on w tej chwili zamknięty. Natomiast na portalu kraknews.pl pojawił się taki artykuł, cytuję tytuł: Kraków przegrywa z małym miasteczkiem, 15-tysięczne Kozienice z lepszym wodnym placem zabaw.
No tak, no zapraszam Krakowian do Radomia, będą w szoku, jaki my mamy wodny plac zabaw, 200-tysięczne miasto nad zalewem na Borkach. No cóż, no jaki gospodarz, taki plac zabaw wodny.
będzie jak, szansa na jakąś zmianę?
No, my jako radni Prawa i Sprawiedliwości na pewno będziemy zabiegać o to, żeby radomianie mogli w okresie letnim normalnie wypoczywać w takie upalne dni. No, powinien być kompleks basenów otwartych, myślę, a takie parki wodne to powinny być w każdej dzielnicy, a nie, za przeproszeniem, jakaś popierdółka nad zalewem na Borkach.
Tym komentarzem kończymy dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Artur Standowicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.